Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś przypomnę, naszym gościem jest dr Leon Popek, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiamy z panem doktorem o ważnych publikacjach, które pojawiły się przy okazji 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Panie doktorze, wspomnieliśmy o tym, kim była pani Urszula Szumska, dzięki której te dokumenty, które państwo opracowali, weryfikowali, ukazały się i mogą być analizowane przez opinię publiczną też w niezwykłych okolicznościach. Dokumenty wywiezione ze Lwowa, no właśnie, ale jak one trafiły do Tarnobrzega? No przecież pani Szumska oczywiście, ona po wojnie trafiła na Śląsk, do Bytomia, pracowała w Opolu. Skąd zatem Tarnobrzeg?
Podejrzewamy, że nawet myślimy, że jest to najbardziej prawdopodobne. Jednym z uczniów był właśnie mieszkaniec Tarnobrzega, w którego domu, w którym mieszkał, te dokumenty znaleziono. Więc na pewno Urszula Szumska starała się przekazać te dokumenty, ukryć u osób, po pierwsze, których znała z konspiracji jeszcze z okresu wojennego, do których miała zaufanie, którzy byli zaprzysiężeni, a więc ludzie związani z AK, czy w ogóle z podziemiem. Tylko wobec takich ludzi miała zaufanie, więc przekazała to swojemu uczniowi, który mieszkał właśnie w tym domu w Tarnobrzegu. Także to jest ten klucz, skąd one się znalazły w Tarnobrzegu. Ale ciekawa jest jeszcze dalsza historia. Otóż po promocji tego tomu właśnie w Muzeum w Tarnobrzegu w lipcu tego roku była bratanica pani Szumskiej, która słuchając całej tej historii mówi, ale jest jeszcze taka szafka, taki sekretarzyk, którego ja nigdy nie otwierałam, ale jakiś czas temu znalazłam klucz i tak postanowiłam otworzyć i tam jest bardzo dużo różnych zapisek pani Urszuli Szumskiej, mojej tej kuzynki. Więc to jest jak gdyby, no my siedząc, no, trzymaliśmy się poręczy, żeby nie spać, bo nagle uświadomiliśmy sobie, że jest tego więcej. Że to są nowe dokumenty, z którymi się trzeba zapoznać. No i pani ta, która była obecna, powiedziała, że tak, po takiej rozmowie już na zakończenie zdecydowała się przekazać je do Muzeum do Tarnobrzega. Także będziemy mieli dostęp do tych dokumentów w kolejnych publikacjach.
Chociaż no już jakby ta pierwsza publikacja, jako tom pierwszy, zeszyt A zdaje się, tak?
Tak, to jest...
To ona jakby zapowiada kolejne, bo tomy, które będą efektem państwa pracy, więc kiedy kolejne efekty tej pracy będzie można uzyskać, bo im, jak rozumiem, też towarzyszy ta ciężka praca historyczna, czasem, tak jak powiedziałem, śledcza, żmudna.
My w tej chwili pracujemy nad tomem drugim. No jest to bardzo żmudna praca, bo rzeczywiście jest tam więcej opisów, więcej miejscowości, więcej nazwisk, kolejnych kilka tysięcy nazwisk, kolejnych kilkaset, około 400 nowych miejscowości. I to wymaga oczywiście dokładnego sprawdzania, dokładnego przepisania, dokładnego takiego opracowania. Nad tym siedzimy. Myślę, że chcemy, taki mamy zamiar, żeby wydać to przed kolejną rocznicą w lipcu 2024 roku. Po prostu, żeby cyklicznie co roku wydawać kolejny tom.
Panie doktorze, jak pan myśli, te publikacje i te dokumenty, ich publikacje, ich pokazanie też opinii publicznej, ono zmieni nasze postrzeganie, czy zmieni skalę w tym, jeśli chodzi o postrzeganie zbrodni wołyńskiej, pana zdaniem? No bo oczywiście, tak jak pan powiedział na początku naszej rozmowy, właściwie wydawało się, że wszystko o zbrodni wołyńskiej wiemy. Mniej więcej historycy, ci, którzy rzetelnie badają tę sprawę, są, powiedzmy, w miarę zgodni co do też skali ofiar, czy w tych elementach, w których pewne rzeczy sporów nie budzą, prawda?
Tak. Nawet kiedyś w takiej dyskusji profesor Friszke powiedział: no, jestem przeciwny tworzenia, to chodziło o bazę wołyńską, przeciwnie tworzenia takiej bazy, bo i tak do końca wszystkich nie odnajdziemy, wszystkich nie z imienia, nazwiska nie wskażemy, bo to jest niemożliwe. Ja się zgodziłem z nim, że na pewno wszystkich nie odnajdziemy, ale rolą historyka, to jest rola, zawód, jest szukanie. Szukanie do końca życia, do końca świata. To jest nasze zadanie. Odnajdywanie dokumentów dotyczących, odnajdywanie tych nazwisk, przywoływanie to, co Herbert napisał w wierszu, zawołać po imieniu. Chcemy też, bo rodzinom się to należy. Gdzieś żyją w Polsce rodziny, które do końca nie wiedzą, w jakich okolicznościach zginęli ich najbliżsi. Minęło 80 lat, a oni w dalszym ciągu nie mają takiej wiedzy. Co więcej, po opublikowaniu tego tomu zgłosiło się kilka osób, które mówią: a my mamy też jeszcze dokumenty. I to jest ciekawe, że właściwie odchodzi pokolenie, albo już odeszło, pokolenie pamiętających, pokolenie, które urodziło się przed wojną za Bugiem, o tak w skrócie nazwijmy, i po latach już, gdy ich nie ma, drugie pokolenie, trzecie pokolenie, dzieci, wnuki skanują te dokumenty, robią zdjęcia, przysyłają, zadają pytania, chcą wiedzieć coś więcej. I to jest też takie przykre, bo przy okazji, gdy pytamy o szczegóły, na przykład, no dobrze, ale jaka miejscowość? Niestety nie wiedzą. A jak się nazywali dziadkowie? Nieraz też tutaj nie wiedzą, na przykład nazwisko pańskie matki, tak? Po wojnie wyszła za mąż, za ojca. Ale jak przed wojną się nazywała? Jaka miejscowość? Jaka parafia? Jaka gmina? Bardzo często tych podstawowych rzeczy brakuje. Ale ważne jest to, że staramy się jak najwięcej tych dokumentów pozyskać. Okazuje się, że są jeszcze takie źródła, są jeszcze takie dokumenty, i to jest rola historyków, nie tylko polskich, ale też myślę, że to jest argument dla strony ukraińskiej. Proszę bardzo, pokazujemy dowody na to, że ci Polacy tam żyli, tam mieszkali, tam ginęli i tam są ich groby.
Właśnie, groby, których często też nie ma, powiedzmy sobie wprost. O tym, no właśnie, też jakby poniekąd traktuje ta publikacja, Dokumenty zbrodni wołyńskiej, pierwszy tom opracowany przez pana Edwarda Giglewicza, pana doktora, naszego gościa, pana doktora Leona Popka, Pawła Sokołowskiego i Tadeusza Zycha. I płynnie chciałbym w związku z tym przejść do kolejnej publikacji, także współautorstwa naszego dzisiejszego gościa, Kościoły i kaplice na Wołyniu. Książka, album z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego. Dwie książki, które mieliśmy okazję zobaczyć no właśnie w momencie 80. rocznicy, przy okazji 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej. No, ta książka o kościołach i kaplicach, ten album, no też wyjątkowy. I też widać w nim, bo to jest też obszerna publikacja, obszerne opracowanie miejsc też wyjątkowych, jeśli chodzi o Wołyń.
Tak, ja może jeszcze tylko nawiążę jedno zdanie do tej pierwszej publikacji. W tych zeznaniach jest dużo informacji, które też w przyszłości będą interesowały poszukiwaczy. grobów na Wołyniu czy w ogóle w Małopolsce Wschodniej. Dlatego, że są informacje, gdzie pochowano, gdzie zakopano ciała. Jest dużo informacji właśnie, czy na cmentarzu, czy gdzieś na środku wsi pod krzyżem. To są bardzo istotne, ważne. W momencie, gdy już nie mamy świadków, te dokumenty będą przemawiać i być może kiedyś posłużą jako dowód na to, że przy szukaniu tych dołów śmierci będzie to, okazuje się, ważny dokument właśnie w tych poszukiwaniach. Natomiast tutaj, nawiązując do tej drugiej publikacji, rzeczywiście takim przyczynkiem głównym to była oczywiście 80. rocznica. Chcieliśmy w jakiś sposób godny też przypomnieć, że tak troszkę może od końca zaczynając, że to, że na obecnym Wołyniu tak mało jest parafii rzymskokatolickich, tak mało jest kościołów czynnych wyznania rzymskokatolickiego i spotykamy, czy przy różnych wyjazdach, wycieczkach, zwiedzaniu, spotykamy ruiny kościołów. To powoduje, że zadajemy pytanie, co się stało, co się wydarzyło, co takiego, dlaczego, czym to jest spowodowane. I postanowiliśmy właśnie wydać taki album z obrazami, takim tłem przewodnim są te obrazy, grafiki, różną techniką malowane. 112 grafik autorstwa Włodzimierza Sławosza Dębskiego, postaci niezwykle barwnej, związanej z Lublinem. Można właściwie osobny jakiś film biograficzny o panu Włodzimierzu nakręcić, bo człowiek, nie, człowiek instytucja. Człowiek, który urodził się w Lwowie, mieszkał w Kisielinie, bronił kościoła plebanii w Kisielinie. Żołnierz 27. Wołyńskiej, w Lublinie założyciel szkoły muzycznej, pierwszy dyrektor, działacz społeczny, jednocześnie też folklorysta, ten, któremu zawdzięczamy kilka tomów różnych pieśni, różnej muzyki też takiej ludowej, wydanych w zbiorach. I przede wszystkim człowiek, który był też pisarzem, napisał książkę Było sobie miasteczko, jest ojcem znanego kompozytora Krzesimira Dębskiego. Można by o nim mówić bardzo, bardzo dużo, bardzo wiele. Postać niezwykła. Miałem szczęście, że go poznałem, współpracowałem. I te grafiki postanowiliśmy skonfrontować z obrazami, ze zdjęciami, które posiadaliśmy z okresu lat 20., 30. i ze zdjęciami współczesnymi. I co się okazuje, że 50% kościołów nie istnieją. Tych kościołów nie ma. One zostały spalone w czasie II wojny, zniszczone, zburzone. Te, które nawet ocalały, zostały rozebrane przez władze sowieckie po 1945 roku. Część z nich została zamieniona na salę koncertową jak w Równem, czy na aptekę jak w Zabłociu, czy na piekarnię i ciastkarnię w Kamieniu Koszyrskim. Po prostu pokazujemy rzeczywistość, a też i miejsca, gdzie były kiedyś kościoły, funkcjonowały nieraz przez kilkaset lat i jest puste pole, na którym rosną buraki, czy stadion sportowy, jak w Kowlu. I to jest niesamowite, że były parafie, były kościoły, były wspólnoty, które funkcjonowały, tętniły życiem, oddziaływały. Te kościoły były też przepięknie architektonicznie wykończone tutaj dzieło, jako dzieła sztuki, jako te miejsca przede wszystkim kultu, ale również jako dzieła sztuki. I nagle to wszystko znika. 50% nie ma. Polacy w czasie wojny z 370 tysięcy Polaków, którzy mieszkali na terenie diecezji łódzkiej w 1939 roku, część wymordowana, wywieziona przez Sowietów, ponad 50 tysięcy, 60 tysięcy zamordowanych przez ONUPA, kolejnych kilkadziesiąt tysięcy uciekło przed rzezią Zabóg, część wywieźli kolejnych około 100 tysięcy wywieźli Niemcy na przymusowe roboty do Rzeszy i później przymusowa tak zwana repatriacja, eksrepatriacja na ziemie wyzwolone. I w sumie w 1946 roku, jak zrobiono spis, okazało się, że zostało 2,5 tysiąca Polaków. W 1991 roku, gdy diecezja zaczyna, kościół zaczyna tam podnosić się, zmartwychwstawać, tak? Powstało ponad 30 wspólnot parafialnych. Ale na dzień dzisiejszy obserwujemy, jak już kilka parafii całkowicie zniknęło, obumarło z powodu braku wiernych. Kościoły popadają w ruinę albo przejęły je inne wyznania. Kolejnych około 10 kościołów, kolejnych około 10 parafii jest na wymarciu, bo mają zaledwie 3, 4, 5 parafian. I to jest coś, co skutkuje po tych działaniach okresu II wojny światowej, czyli wymordowanie Polaków, wypędzenie, wywiezienie na Syberię, na roboty przymusowe, wypędzenie wiernych, ale również olbrzymie straty, jeżeli chodzi o duchowieństwo rzymskokatolickie, zamordowanych 18 kapłanów przez ONUPA, 18 przez Niemców, przez kilkunastu przez Sowietów i wypędzenie, aresztowanie, wypędzenie, uwięzienie tych, którzy nie godzili się wyjechać w 1944-1945. Ksiądz Bukowiński, ksiądz Kuczyński, ksiądz Rzepecki, ksiądz Kuczyński, ksiądz Chomicki. To są ci wielcy kapłani Kazachstanu, misjonarze Kazachstanu, Podola, Żytomierszczyzny, którzy tam zostali, pracowali. Jeden z nich, ksiądz Bukowiński, jest wyniesiony na ołtarzu.
To jest też, ja bym powiedział, taki przewodnik po tych miejscach, którym państwo też przywracacie tę pamięć. Rozumiem, że i tu w przypadku tej publikacji jakieś zwrotne informacje także do państwa docierało. Jakie to są informacje? Jak ta książka została przyjęta?
Mamy, ona nie tak dawno się ukazała, zaledwie 2 miesiące temu, ale mamy już takie pierwsze sygnały z Kamieńca Podolskiego, z Żytomierza, gdzie bardzo się ucieszyli, widząc, tutaj mam na myśli osoby duchowne, księży biskupów, i mówią, że takie publikacje są dla nich niezwykle cenne, bo myślą też o tym, diecezja łódzka jest może tutaj przykładem kościoła najbardziej poszkodowanego, bo z 260 kapłanów, którzy pracowali na Wołyniu, tylko dwóch nie było prześladowanych. Tylko dwóch księży w jakiś sposób funkcjonowało, nie otarło się o śmierć. 55 zginęło w obozach niemieckich z rąk UPA, z rąk Sowietów. I jest taki zamysł, żeby pójść dalej, pokazać, że ten kościół, diecezja łódzka jest jako określane też jako diecezja ukrzyżowana, że ten kościół na Wołyniu został ukrzyżowany, rzeczywiście został totalnie zniszczony. To, że on w tej chwili żyje, ale tak naprawdę ma zaledwie kilka tysięcy wiernych. Jest, tak jak powiedziałem, 30 kilka tylko parafii. Kilka już obumarło, kilka następnych. Nie wiemy, co dalej z nimi będzie. Natomiast podobny los spotkał kościół na terenach diecezji żytomierskiej, na terenie diecezji kamienieckiej, podolskiej, na tych terenach. I to też wymaga pokazania, co się z tym kościołem stało. To jest bardzo ciekawe, że jak gdyby losy wiernych, losy kapłanów podzieliły też świątynię, kościoły i kaplice. I właśnie to jest tak ściśle związane. Dla mnie osobiście jest to niezwykle też emocjonalne takie przeżycie, bo ilekroć jestem w takich miejscach, gdzie był kościół, funkcjonował kościół i w tej chwili widzę, jest tam gospodarstwo i właściciel tego gospodarstwa prowadzi mnie do piwnicy i mówi, to są krypty kościelne. Ja je zagospodarowałem jako piwnicę, w której przechowuję produkty, nie wiem, jakieś weki, soki, warzywa, trzymam ziemniaki. Ale mam świadomość, że kiedyś przyjedziecie i tutaj wyekshumujecie za moim domem te 130 osób, które nadal tam leżą i czekają na godny pochówek. To dla mnie, to do mnie przemawia niesamowicie. Mam nagle świadomość, że coś funkcjonowało kilkaset lat nieraz. Przepiękny kościół, który znam ze zdjęć tylko. Mam rys historyczny dziejów tej parafii, tego kościoła, jak to się zmieniało, w jakim okresie, kto tam pracował. I idę na pobliski cmentarz i widzę totalną ruinę. Właściwie trudno powiedzieć, że to jest cmentarz, bo to jest jakiś gąszcz leśny, gdzie tylko wytrwale trzeba może nieraz pochylać się, nieraz na kolanach, przedzierać się przez ten gąszcz. Widać zapadnięte, zdewastowane, zrujnowane nagrobki, zbezczeszczone grobowce, porozbijane, sprofanowane. I nagle sobie uświadamiamy, że te kilkaset lat historii tych ludzi i tak niewiele po nich zostało. I to jest właściwie jedyny ślad bytności, kilkusetletniej bytności Polaków na Wołyniu, ich życia religijnego, życia społecznego, bo wokół parafii, wokół kościoła to wszystko się, to były najważniejsze jak gdyby miejsce takiego życia. I tak niewiele zostało. Tak niewiele tych śladów, które i ten album ma jak gdyby pokazać, że to jest dla nas niezwykle cenne, bo to jest coś, co pozostało na tych kresach, na tym Wołyniu, po tej polskości.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dr Leon Popek, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, był gościem Studia Wschodniego. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Dziękuję.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.